przy naszym telefonie jest pan Bohdan Urbankowski, filozof, pisarz, dramaturg, ale także autor książki, poeta, czyli człowiek zwielokrotniony, Szkice o Zbigniewie Herbercie. Dzień dobry panu.
Kłaniam się i pani słuchaczom.
A my nie rozmawiamy przypadkiem oczywiście, bo te Szkice o Zbigniewie Herbercie to książka związana z datą. Drodzy Państwo, wczoraj, 29 października, 95 lat temu, 24 roku, we Lwowie urodził się właśnie Zbigniew Herbert. No i mam pytanie o pierwsze spotkanie ze Zbigniewem Herbertem, pierwsze takie mocne wspomnienie pana.
Cóż, pierwsze spotkania z poetami to zawsze są spotkania z ich wierszami, natomiast myślę, że pani chodzi o spotkanie osobiste. Było dla mnie bardzo przyjemne, zaskakujące, bo akurat Herbert był przewodniczącym jury, które wręczało mnie i paru młodym poetom nagrody, bo w Związku Literatów Polskich w 72 roku. I nawet żeśmy tak koledzy zazdrościli, bo Jackowi Wierezinowi wręczał Bartelski, mnie Herbert, więc szczerze mówiąc troszeczkę się poczułem niedowartościowanym. A Herbert potraktował nas wszystkich jednakowo, w sposób iście lwowski, mianowicie zaprosił nas do Krokodyla na rynek Starego Miasta. I tam było bardzo poetycko, to znaczy śpiewaliśmy lwowskie piosenki. Herbert był bardzo zdziwiony, skąd ja je znam. Ja się akurat w Bytomiu wychowywałem w środowisku lwowiaków, bo Bytom był takim trochę małym Lwowem. Mnóstwo wygnańców się tam spotykało z Lwowa, z Wilna, z Warszawy i tak dalej. No i tam pamiętam, żeśmy do którejś tam w nocy nawet ściągając personel, bo Herbert doszedł do wniosku, że musi ich nauczyć tego i rzeczywiście uczył. Oczywiście to tylko anegdota, nasza znajomość była może serdeczna, ale bardzo luźna. To znaczy za każdym razem, jak żeśmy się spotykali, to o czymś tam wspominaliśmy. Przede wszystkim o Lwowie, który ja znałem tylko z opowieści, stał się dla mnie tylko legendą, ale jednocześnie i poezją. Także gdy już można było, to oczywiście pojechałem do Lwowa i zwiedzałem ulice, którymi chodził, zaglądałem w pobliżu szkoły. Byłem oczywiście w kościele, w którym Herbert był chrzczony, w domu, w którym mieszkał. Także ten Lwów dopiero po raz drugi poznałem i dzięki temu chyba zrozumiałem niektóre jego wiersze, których wcześniej nie do końca głębiej pojmowałem, bo gdzieś tam ukryte były, to była ta maniera szyfrowania, maniera tak zwanych chińskich wierszy, które Herbert uważał, że wynalazł i przyswoił polszczyźnie. No i dopiero czytając za którymś razem, a jednocześnie znając już w tym wypadku Lwów, czyli układ odniesienia, można było je do końca zrozumieć. Także potem spotykaliśmy się parę razy. W Paryżu organizowałem mu nawet tam spotkanie wśród emigrantów. Zresztą, żeby było bardziej paradoksalnie, ani ona, ani ja nie byliśmy wtedy emigrantami. Natomiast ci prawdziwi emigranci od wielu, wielu lat po prostu raz, że chcieli prawdziwej polskiej poezji. Dwa, że Herbert miał u nich opinię tego prawdziwego Polaka patrioty, a byli to emigranci, którzy z daleka jeszcze omijali polską ambasadę. Uważają, że tam jest sama agentura.
Powiedział pan tak. O tym, że emigracja uważała go za prawdziwego Polaka, za prawdziwego poetę, ale jednak w Polsce przez wiele środowisk Zbigniew Herbert był dość mocno krytykowany. Mam tutaj między innymi na myśli, bo o tym też pan pisze w swojej książce, Juliana Kornhausera czy Adama Zagajewskiego. Oni jednak no, dość krytycznie patrzyli na postać Zbigniewa Herberta.
Wie pani, Herbert był niszczony, jakby wymazywany z naszej kultury od samego początku, dlatego że opowiedział się w swoim debiucie po niewłaściwej stronie. Otóż mniej więcej w tym samym czasie wyszły dwie książki, jedna poeci pracownikom bezpieczeństwa, jak sama nazwa wskazuje, bardzo ulizane hymny polskich poetów ku czci UB, no to oczywiście Lewin z dwoma hymnami, Mandalian, tam paru jeszcze innych. Natomiast jakby konkurencją, odpowiedzią na to ze strony kultury polskiej, tej prawdziwej, była antologia Każdej chwili wybierać muszę, w której właśnie startuje nowe pokolenie poetów, między innymi właśnie Zbigniew Herbert, ale także Stanisław Grochowiak, także Anka Kowalska, także Mikołaj Bieszczadowski. No, oni wszyscy opowiadają się tutaj po stronie Paksu, po stronie katolicyzmu. Tu trzeba od razu zaznaczyć, że Paks był taką bardzo dwuznaczną instytucją, dlatego że z jednej strony był atakowany, ale z drugiej strony zrobił bardzo dużo dla ratowania polskiej kultury, no także i dla wręcz zdrowia i życia takich ludzi jak Kosak Szucka.
A te dwie osoby, o które pytam właśnie, jak...
To już jest późniejszy etap i trochę banalny, jeśli chodzi o samo wydarzenie, niebezpieczny na przyszłość. No to jest początek lat 70. Ci poeci wydają wtedy książkę Świat nie przedstawiony, która dzisiaj jest zupełnie nieczytelna, jeśli nie pamiętamy kontekstu historycznego. Dlatego, że dzisiaj czyta się to jak cykl inteligentnych wypracowań studentów polonistyki, którzy no, chcą tam pomóc dołożyć, ale nie za bardzo, są krakowiakami, więc to tak trochę po krakowsku jest ta bardzo elegancka ta krytyka, ale kontekst jest bardzo poważny. Mianowicie to jest wtedy próba uruchomienia przez PZPR nowego pokolenia literatów, takiego już bardzo nowoczesnego we własnej służbie, w partyjnej służbie oczywiście, to zaczęło się od takiego wezwania na naradę, jak tu polepszyć polską kulturę, do gmachu KC, to był chyba 71 albo drugi rok, nie pamiętam, ja też takie zaproszenie dostałem, ale oczywiście z niego nie skorzystałem. Natomiast tam nastąpiła jak gdyby pierwsza selekcja młodym poetom, zwłaszcza z kręgu warszawskiego, którzy opowiadali się po stronie tak zwanej linii partii, no to dano pismo Nowy Wyraz. Natomiast była też grupa, która działała w Krakowie i oni wydali właśnie tę swoją książkę, która była no, próbą bardzo zakamuflowanej krytyki, bo z jednej strony było to, co robi każda młoda grupa. Wchodzi, rozpycha się, atakuje wszystkich innych i tutaj no, były także ataki na Różewicza, Harasymowicza, paru innych poetów, nie tylko, także na Stanisława Lema. I bardzo wredny, dlatego że wręcz wytworny, bardzo zakamuflowany atak na Herberta, któremu po prostu zarzucano właściwie ucieczkę od rzeczywistości, brak zaangażowania, że ucieka w świat antyczny, że nawet tam padał taki zwrot, że podpiera się laskami, to znaczy jakimiś schematami z antycznej kultury. Natomiast no, nie bierze udziału w tym, co tu i teraz. A co tu i teraz? No to między innymi Zagajewski pisał w Studencie, że jesteśmy tymi marksistami siódmego pokolenia, my wreszcie dokonamy tej prawdziwej przemiany w kulturze. I to był taki marksizm, no, w tej chwili się do niego wraca pod sztandarami Gramsciego. To znaczy jest to taki bardzo dyskretny marsz przez kulturę, opanowywanie różnych dziedzin życia. Prasa wyższa, uczelnie, to jest w tej chwili robione tak samo delikatnie, tak samo w rękawiczkach, jak to było na początku epoki Gierka. Z tym, że no tu jeszcze były takie dodatkowe elementy, o których dzisiaj też mało kto wie. Z jednej strony ten rzekomy antyk, ta rzekoma ucieczka Herberta, może rzeczywiście była w pewnym stopniu jakby próbą znalezienia dystansu, żeby z daleka lepiej widać, żeby ocenić tę kulturę, która się dzieje, ale z drugiej strony, i to było bardzo ważne, była elementem tego języka ezopowego, języka, który wtedy wynajdywali literaci, żeby omijać cenzurę. Herbert sam nawet mówił o sobie, ja jestem tym, który wynalazł język do walki z cenzurą. I tak jak się czyta jego wiersze odwołujące się właśnie do antyku z próbą rozwiązania mitologii, która w gruncie rzeczy opowiada niby o antycznych bogach, a mówi o rozwiązaniu Armii Krajowej, o dramacie Armii Krajowej, Longobardowie, no też Longobardowie to są tylko Longobardami do momentu, gdy nie zdamy sobie sprawy z tego, z którego kierunku oni nadchodzą, i to po prostu zakamuflowany atak na kulturę rosyjską. Tak samo czterech jeźdźców apokalipsy chociażby. Wiadomo, że to był ten tak zwany Nels.
Możemy to na pewno, pan może bardzo na pewno dużo o tym mówić i opowiadać, a ja jeszcze się zapytam o to, co oczywiście w książce jest wskazane, tak jak pan powiedział, że te niszczenie pośmiertne wizerunku Zbigniewa Herberta było widoczne, pan poświęca osobny rozdział temu tematowi, ale wiele osób pewnie się zastanawia, a pan to też bardzo dobrze opisuje, jak wyglądała ta przyjaźń, później pęknięcie tej przyjaźni pomiędzy Czesławem Miłoszem a Zbigniewem Herbertem.
No, paradoks Miłosza polegał trochę na tym, że bardziej chyba zdobywał na Zachodzie rozgłos jako tłumacz Herberta, potem dopiero zaczęto doceniać jego poezję. Natomiast nie tego oczywiście dotyczył rozłam. To było raczej źródłem przyjaźni. Natomiast rozłam dotyczył już spraw ideowych, bardzo, bardzo poważnych. Herbert miał do zarzucenia Miłoszowi także i to, że w czasach stalinowskich pisywał, jak tam Herbert mówił, bardzo, bardzo niesmaczne artykuły, że potem był urzędnikiem naszej komunistycznej dyplomacji, jak wyjechał na Zachód, więc to miało takie znaczenie troszeczkę też polityczne. Herbert zarzucał Miłoszowi, że w ogóle rozumie rolę poety jako kogoś, kto pomaga politykom odpowiednio ustawiać kulturę, odpowiednio manipulować ludźmi. Inaczej mówiąc, zarzucał mu to samo, co zarzucał potem Miśnikowi, że jest manipulatorem, że po prostu jakby w niewłaściwy sposób używa swojego daru. Ale myślę jeszcze, tak żeby skończyć ten wątek, że jeszcze tutaj był jeden bardzo, bardzo prosty powód. Nie może być dwóch wielkich poetów naraz w tym samym czasie. A tutaj rzeczywiście Herbert i Miłosz to tak trochę jak Mickiewicz i Słowacki, aczkolwiek Herbert poszedł trudniejszą drogą, bo on poszedł raczej drogą Norwida. To co ja mówiłem o kamuflowaniu pewnych swoich poglądów, o także grze aluzjami, słowami. Herbert wręcz jakby odwołuje do średniowiecznej maniery czytania. mam taki wiersz o książce, gdzie książka radzi po prostu, żeby się nie spieszyć, żeby znajdywać w niej wszystkie trzy sensy. I alegoryczny, i moralny, ten jakiś obrok moralny, ale także analogiczny, żeby wszystko widzieć w perspektywie wieczności, przyszłości. I Herbert stara się takie wielopiętrowe wiersze budować, natomiast Miłosz jest jakby kontynuatorem tej tradycyjnej polskiej narracji idącej od Mickiewicza, od Koźmiana. Pewien wpływ wywarł na niego jego kuzyn Oskar Miłosz. Tam niektóre rzeczy są bardzo podobne, także po prostu były to drogi, jeśli chodzi o literaturę, dość równoległe. Natomiast jeśli chodzi o politykę, no to...
Rozbieżne, trochę.
Rozbieżne, no Herbert po prostu dokonał innego wyboru. To, co pani powiedziała o tych atakach, no Herbert po prostu został już nie tylko pośmiertnie, ale wcześniej za to, że pisywał w tygodniku Solidarność, za to, że poparł Mazowieckiego przeciwko Mazowieckiemu, że bronił Kuklińskiego. No on już od razu odchodził od tego nurtu, który się nazywa postkorowski.
Tak. O tym, drodzy państwo, i o wielu jeszcze bardzo ciekawych rzeczach mogą państwo przeczytać właśnie w książce poeta, czyli Człowiek zwielokrotniony, Szkice o Zbigniewie Herbercie, a ja państwu obiecuję, że nasza następna rozmowa, jeżeli się wszystko uda, z panem Bohdanem Urbankowskim, będzie dotyczyła pana najnowszej książki Ja, Szekspir, Ja, Bóg. Możemy się tak umówić?
Z przyjemnością.
To ja państwu taką deklarację razem z panem Urbankowskim składamy, a dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Czas nas goni i do usłyszenia i do następnej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia, dziękuję.